Drodzy, chwała Panu Bogu. Niech to imię naszego Pana Boga będzie uwielbione, wywyższone. Niech płynie ustawicznie dla Niego chwała, bo jeżeli oglądniemy się wokół naszego życia, to myślę, że każdy z nas znajdzie tak wiele powodów, aby ustawicznie dziękować, dziękować i dziękować naszemu Bogu. Za Jego łaskę zbawienną, za pokój, za Jego troskę, za wyciągniętą dłoń i za to, że i dzisiaj możemy być w Jego obecności, możemy kierować swoje spojrzenie na Jego mocne, potężne, silne obietnice. Możemy Go prosić, błagać, odbierać z Jego ręki to, co On chciałby dla nas przekazać, doświadczać Jego obecności, doświadczać mocy i autorytetu Bożego Świętego Słowa. Chciałbym przeczytać takie miejsce Pisma Świętego i z niego wyjść troszeczkę, zwrócić nam naszą uwagę, właściwie przypomnąć dla nas bardzo dobrze znane rzeczy. A mianowicie list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział i pierwsze dwa wersety. Mąż Boży pisze w ten sposób. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Autor listu do Hebrajczyków kieruje słowa, przypomina pewne fakty dla narodu izraelskiego i mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasu do ojców przez proroków. I przychodzi i wskazuje na osobę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym, abyśmy zwrócili naszą uwagę, że to miejsce Pisma Świętego, ono w jakiś sposób też i mówi i kieruje Pan Bóg przez to pewną uwagę i dzisiaj dla naszych serc. Wieloma sposobami przemawiał Bóg. Kiedy sięgniemy do Bożego Świętego Słowa, to zauważymy, że Pan Bóg tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają, otacza też swoją opieką i w różny sposób wyciąga swoją dłoń, aby udzielać pomocy, aby udzielać posilenia, aby przenikać i dotykać swoją łaską. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wyciągnę dzisiaj wszystkich tych miejsc Pisma Świętego, ale chciałbym zwrócić na niektóre tylko uwagę. Po pierwsze, Bóg wyciągając swoją dłoń, aby udzielić nam zbawienia, przekazał nam dla naszego życia wspaniałą księgę, która nazywa się Biblia. My znamy to miejsce z listu do Rzymian, gdzie pisze, że wiara jest ze słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. Dotykając Słowa Bożego, czytając, słuchając Słowa Bożego, ono ma moc, że przenika nasze serce, kształtuje nasze wnętrze, pokazuje nam prawdę Ewangelii, kieruje nas do osoby naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kiedy apostoł Paweł pisał list do Tymoteusza, on znowu podkreślił istotę, wartość, znaczenie Bożego Świętego Słowa. Albowiem napisał do Tymoteusza w ten sposób, ponieważ od dzieciństwa znasz pisma, które uczyniły, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pokazuje tą głęboki skarb, który mógł posiadać w swoim życiu Tymoteusz, a mianowicie od dzieciństwa wzrastał w atmosferze Bożego Świętego Słowa. Czyli taką jedną wyciągniętą dłonią, że tak określę, naszego Boga do nas, to jest przekazanie nam słowa, Ewangelii, o której apostoł Paweł powiedział, że jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego człowieka. Możemy zauważyć, że całe niebo pracuje nad tym, aby żyjący człowiek na tej ziemi mógł doświadczać tej obecności żywego Boga, mógł wzrastać w tym poznawaniu swego Ojca, doświadczać mocy i siły Królestwa Niebieskiego. I kiedy otworzymy sobie list apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział i 1:28 werset. Niedawno czytałem ten werset, ale pozwolę sobie jeszcze dzisiaj ponownie sobie i wam go przypomnieć. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Poprzednią myśl, którą skierowałem na Boże Słowo, na Ewangelię, która została przekazana dla nas. To miejsce Pisma Świętego pokazuje bezpośrednie Boże zaangażowanie w tym, aby człowiek wierzący mógł wzrastać w poznawaniu Jego woli. Apostoł Paweł mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego mają i są powołani. Dozumiewanie to jest coś wspaniałego. Zauważymy bezpośrednio Boga, Ojca Niebieskiego, który użyje, cytuję słowo, współdziała z nami, z tymi, którzy mają być zbawionymi, tymi, którzy są powołani dla ich dobra, dla coraz głębszego poznawania tej cudownej Bożej Księgi. To jest coś wspaniałego. Proszę zwrócić uwagę, że w tym się kryje potężna miłość Boga, który tak daleko zniża się, czy przybliża się do człowieka, że współdziała, że mieszka w sercu człowieka, że dokonuje swojej cudownej pracy w naszym życiu, aby poprzez to współdziałanie, przez to doświadczanie Jego wyciągniętej dłoni, Jego pomocy, Jego obecności, człowiek mógł poprzez wiarę korzystać z coraz większych i większych Bożych obietnic lub inaczej poprzez wiarę wzrastać i być coraz bliżej i bliżej Królestwa Bożego, aby w sercu człowieka pojawiało się to głębokie pragnienie, aby się dołączył do tej oblubienicy, która woła: przyjdź, Panie Jezu. To jest coś wspaniałego, to jest coś potężnego. Kiedy ten głos wołania, wyrywa się ten głos tęsknoty jak najszybciej, aby mógł się znaleźć w objęciach swego Ojca. I Słowo Boże nam pokazuje, że takim drugim, którym miejscem, które chciałbym przypomnieć, to jest bezpośrednie Boże współdziałanie w Twoim życiu, abyś mógł to powołanie, które otrzymałeś od Niego, mocnym uczynić i w dzień podchwycenia Kościoła wziąć udział i znaleźć się przed obliczem swego Ojca. I to jest coś cudownego. Możemy powiedzieć: chwała Panu Bogu, że współdziała, dotyka się i zainteresowany jest naszym życiem. Kiedy sięgniemy do następnego miejsca Pisma Świętego, znanego listu męża Bożego apostoła Jana, pierwszego listu i drugi rozdział i pierwszy werset. Myślę, że wielu z was mogłoby go zacytować na pamięć. Ale apostoł Jan znowu nam coś pokazuje. Pokazuje znowu nas, w jaki sposób używać będą tego słowa: niebo jest zainteresowane, abyś ty i ja mógł osiągnąć żywot wieczny. Apostoł Jan pisze: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Apostoł Jan bardzo jednoznacznie pisze, wskazuje najpierw, udziela nam pewnej wskazówki, prosi, abyśmy w swoim życiu byli bardzo uważnymi, pilnymi, nie dopuszczali do tego, abyśmy upadali, wpadali w różnego rodzaju grzechy, ale mówi, że gdyby nawet się to zdarzyło, to wskazuje na orędownika, który jest przed obliczem Ojca, Jezusa Chrystusa, który wstawia, który jest ubłaganiem za nasze grzechy. Pan Jezus i Jego orędownictwo nie tylko w tym zamyka się, aby orędować wtedy, kiedy potnie się nasza noga. Ale Pan Jezus jest też tym orędownikiem, który troszczy się o to, aby w Twoim i moim życiu spełniały się wszystkie największe obietnice, które są zawarte w Biblii. Kiedy ewangeliści przekazują naukę naszego mistrza, która dotyczyła chrztu Duchem Świętym, doświadczania mocy, działania Świętego Bożego Ducha, to Jezus mówi o sobie: i ja będę prosił Ojca, aby On posłał Ducha Świętego. Jezus mówi i stawia siebie w pozycji błagającego, proszącego Ojca o to, aby Twoje i moje serce było wypełnione, ożywione mocą Świętego Bożego Ducha. Kiedy patrzymy na osobę Jezusa, myślę, że nie ma potrzeby, aby szeroko rozszerzać tą myśl, ale my wszyscy wiemy, że nie masz innego imienia danego ludziom, w którym by było zbawienie.
jak tylko w imieniu Jezusa, jak tylko w imieniu Tego, który oręduje, który błaga, który tak by stoi, powie swoimi słowami przed obliczem Ojca i woła, prosi, sprawdza, przygląda się nam i udziela swojej pomocy poprzez właśnie orędownictwo przed swoim Ojcem. Czyli możemy zauważać, że mając Słowo, mając Ojca, który współdziała, mając Jezusa, który staje się orędownikiem naszym i stawia się przed obliczem Najwyższego Boga, możemy zauważyć, że i Duch Święty włącza się w to, aby nasze serca mogły doświadczać ciągle tego pokoju, łaski i ożywienia Bożego. A mianowicie znowu z list apostoła Pawła do Rzymian, 8:26. Apostoł Paweł pisze w ten sposób: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Proszę zwrócić uwagę, że i Duch Święty czuwa nad nami, że apostoł Paweł mówi, że wtedy, kiedy nie wiemy, jak się modlić, jak należy, włącza się Boży Święty Duch i tymi westchnieniami niewysłowionymi wstawia się przed obliczem Ojca Boga za nami. I wreszcie chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, jak ze wszystkich stron Boże niebo, sam Pan Bóg, Boży Syn, Duch Święty pracuje nad tym, aby nasza społeczność z Bogiem była otrzymana. Pan Bóg współdziała, Jezus oręduje, Duch wstawia się w modlitwie, abyśmy mogli utrzymywać głęboką, osobistą społeczność z naszym Bogiem. Jak bardzo możemy w tym zauważyć, jak bardzo Panu Bogu zależy na tym, aby każdy żyjący człowiek, który wierzy w żywego Boga, aby on mógł przeżywać i doświadczać moc, autorytet, siłę, aby mógł doświadczać cząstkę nieba, przeżywać tą potężną chwałę Najwyższego Boga, odbierać z Jego ręki Jego obietnice, Jego działanie, aby ten człowiek mógł mieć tą głęboką pewność, że żyje w nim Jezus Chrystus, że wypełniają się słowa Syna Bożego, który powiedział: przyjdę z Ojcem i w was zamieszkam. To jest cudowna, wspaniała obietnica. Ale troska nieba dalej się rozszerza. A mianowicie, kiedy otworzymy sobie znowu list męża Bożego do Hebrajczyków, 1 i przeczytamy w 14. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienie? Psalmista mówi, że anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Kiedy otworzymy sobie naukę naszego mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a mianowicie Ewangelia Mateusza, 18, Pan Jezus, dotykając tej grona rodziny niebiańskiej, jakie są aniołowie, przekazuje nam znowuż bardzo ciekawą rzecz. A mianowicie 18 Ewangelii świętego Mateusza i 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo mocno, jeszcze raz podkreślę, które ja z kolei, niebo jest zainteresowane. Jak Pan Bóg ułożył i poprowadził tą pracę, że tak określę, nad tym, aby człowiek mógł być zbawiony. Obok Boga, który współdziała, Jezusa, który jest orędownikiem, Ducha Świętego, który pomaga, że tak powiem, w naszych modlitwach, jeszcze grono aniołów jest włączone w to, aby troszczyć się, pomagać, ochraniać, jak psalmista mówi, zakłada obóz wokół tych, którzy się Boga boją, którzy wykonują wolę Boga po to, aby Go ochraniać, aby ich prowadzić, aby utrzymać i stworzyć warunki, pełne warunki do tego, aby człowiek Boży mógł doświadczać potęgę Bożej łaski. Ja myślę, że to możemy przenieść na ten obraz, kiedy Bóg stworzył ogród Eden. stworzył wspaniałą rzecz, piękną, cudowną przyrodę i w ten ogród postawił człowieka, któremu podporządkował całe swoje stworzenie, aby ten człowiek mógł panować, cieszyć się tym wszystkim stworzeniem, a zarazem i przede wszystkim otrzymywać codzienną społeczność z Bogiem. Albowiem Słowo Boże mówi, że w oznaczonym czasie, tak jakby Pan Bóg schodził i przechadzał się po to, aby rozmawiać z człowiekiem. Człowiek to utracił. I znowu w tej potężnej Bożej miłości, tych kilka cytatów Pisma Świętego, które przeczytałem, one nam bardzo wyraźnie pokazują, jak Pan Bóg rozłożył tą pracę, rozłożył swoją miłość i łaskę zbawienną, jak bardzo szerokie grono włączył rodziny niebiańskie, że tak określę, w tym kierunku, aby żyjący człowiek na ziemi, aby ty, droga siostro, drogi bracie, mógł korzystać z potężnej obietnicy żywota wiecznego, abyś mógł się przygotować do tego, abyś był gotowy, abyś mógł usłyszeć ten głos trąby Bożej, który podchwyci na obłoki tych, którzy będą żyli w Chrystusie, wypełnieni Bożą łaską i mocą Świętego Bożego Ducha, aby mogli odziedziczyć, stać się, spotkać się ze swoim oblubieńcem tam na obłokach. Ja myślę, że gdybyśmy chcieli w tej chwili rozszerzyć, to jest tylko tak w punktach nadmienione, ale chciałbym, abyśmy zauważyli, jak dalece jest troska naszego Boga skierowana do naszego życia. Gdybyśmy chcieli rozłożyć tą pracę, sięgać do innych miejsc Pisma Świętego, to zauważymy, że ta Boża troska, ona jest wyciągnięta, czy przez tą Bożą troskę jesteśmy otoczeni w każdej dziedzinie naszego życia. Dotyczy naszego osobistego życia, dotyczy naszego małżeństwa, dotyczy naszej pracy, naszej rodziny, naszych dzieci, dotyczy wszystkich aspektów naszego życia. Kiedy popatrzymy na Boże Słowo, to Boże Słowo dotyka każdej dziedziny naszego życia i Pan Bóg ze swojej strony oferuje pomoc, oferuje obecność, oferuje działanie. Człowiek, który żył w Edenie, Adam, Ewa, którzy doświadczali tak wiele Bożych łask, Bożego błogosławieństwa. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Bóg ze swojej strony uczynił wszystko, to, co było potrzebne, aby ci ludzie byli szczęśliwymi. Jedno prawo, które często ludzie kierują i zamykają niemalże każde prawo w takim negatywnym pojęciu i mówią zakon. To jedno prawo, ten zakon dany dla Adama i Ewy, które pośród tak wiele bogactwa, które Bóg przekazał dla nich, było jedno prawo, aby z jednego drzewa nie spożywać owoców. Dzisiaj patrząc z perspektywy na to, moglibyśmy powiedzieć, że to wcale nie było takie ciężkie, to wcale nie było takie trudne. Przecież to tylko jedno, jedyne prawo. Cały ogród stał przed otworem, przed tymi ludźmi. Powiedzielibyśmy, nie ma sprawy, na pewno byśmy dotrzymali tego jednego prawa. Ale drodzy umiłowani, chcę powiedzieć, że i my znajdujemy się, gdzie Bóg bardzo wyraźnie pokazuje, jak wiele dla nas czyni, jak wiele dla nas zrobił. Znamy to miejsce Pisma Świętego, które jest napisane, że to, co oko nie widziało, ucho nie słyszało, co na rozum człowiekowi nie przyszło, to Bóg przygotował dla swoich wybranych. Dla ciebie, siostry, dla ciebie, bracie. Ale tam dalej jest coś bardzo wspaniałego. Ale bowiem tam Bóg dalej wskazuje, apostoł pisze, ale to zostało nam objawione przez moc Świętego Bożego Ducha. Chwała Jezusowi. Ale to zostało przekazane dla nas. Pierwsze takie doświadczenie tej autorytetu, mocy Bożego Świętego Ducha to jest wtedy, kiedy twój umysł zostaje otworzony i zaczynasz zauważać w Biblii coś wspaniałego. Że Biblia mimo tego, że w niej zawarty jest zakon Boży, zawarty jest zakon Chrystusowy, ale tak naprawdę Biblia prowadzi do wolności od grzechu i od tego wszystkiego, co oddziela człowieka od szczęścia, czyli co oddziela człowieka od żywego, świętego Boga. Człowiek w tamtym miejscu też chciałby tak jakby powiedzieć, dlaczego ja mam mieć jakiś zakaz. Ja jestem wolny i wiemy, jakie są konsekwencje. Ja myślę, że ten styl myślenia człowieka, tego pierwszego Adama, do dnia dzisiejszego się nie zmienił. I dzisiaj bardzo często ludzie mówią, ja jestem wolny, nie ma żadnych zakonów, to jest przesada, tak nie powinno być, tak nie ma, aż tak nie potrzeba. I oczywiście możemy sobie tłumaczyć. Można by było zadać pytanie, cóż przeszkadzało, wybaczcie za takie śmiałe pytanie Panu Bogu, aby i z tego drzewa oni mogli spożyć. Bóg jest suwerenny w swoim działaniu i Jego prawo jest święte i nienaganne. I jeżeli On przekazuje jakieś prawo, nadaje swój Boży zakon, nadaje zakon Ducha Świętego, nadaje zakon Ewangelii, zakon Chrystusowy, to dlatego, że w Nim zawarte jest szczęście, radość, przez Niego są otwarte bramy Królestwa Bożego, abyśmy mogli korzystać z tej potęgi cudownego Bożego działania. Drodzy, i dlatego tak jest ważne, chciałbym w tych krótkich takich myślach przypomnąć, że dla Twojego zbawienia Bóg posłał Jezusa Chrystusa na tą ziemię, aby nasze grzechy były przebaczone. Boży Syn musiał przelać swoją krew na Golgocie. Ale praca Boża nad Tobą, nade mną jest tak bardzo szeroka. Jeszcze raz powtórzę, Pan Bóg współdziała, Jezus jest orędownikiem, Duch Święty włącza się wtedy, kiedy nie wiemy, nie znamy jak się modlić. Aniołowie są posłani, aby otaczali, zakładali ten obóz, abyśmy byli ostrzegani, strzeżeni ze wszystkich stron i prowadzeni w te zbawcze ramiona Bożej łaski, Bożego cudownego, świętego pokoju. Sam Pan Jezus dotyka tej myśli, tego pewnego zadania zleconego aniołom, że tak określę, właśnie w tej trosce, abyś Ty i ja mógł odziedziczyć żywot wieczny. Myślę, że często są powtarzane te słowa i ja dzisiaj je powtórzę jeszcze raz. Te słowa, które napawają radością, napawają ufnością, napawają wiarą, napawiają takim przeświadczeniem takiej stabilności i bezpieczeństwa, które Jezus powiedział, kiedy wykonał ten akt odkupienia człowieka na tej ziemi, kiedy przelał swoją świętą, niewinną krew, kiedy został wskrzeszony z martwych. On oświadcza, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Syn Boży daje oświadczenie, potwierdza, została przekazana wszelka moc i władza na niebie i na ziemi. I dalej pokazuje, daje nam zadania, aby i świadczyć, opowiadać, czynić uczniami. I to cudowna obietnica. A ja jestem z wami aż do skończenia świata. Chwała Panu Bogu. Drodzy umiłowani, proszę zwrócić uwagę, że nie tylko nam zależy na zbawieniu, ale szczególnie naszemu Ojcu Niebieskiemu, naszemu orędownikowi Panu Jezusowi tak bardzo zależy, abyśmy my mogli korzystać z Jego łaski, aby Jego łaska mogła usprawiedliwić, oczyścić i łaskawić nasze wnętrze, abyśmy mogli doświadczać tą pełnię Bożych łask i Bożych błogosławieństw. To całe działanie Boże, ono w konsekwencji ma nas doprowadzić do tego, abyśmy byli podchwyceni przed obliczem Najwyższego Boga. A żyjąc na tej ziemi, kiedy jeszcze oczekujemy i pielgrzymujemy i dochodzimy i oczekujemy na ten moment, żyjąc na tej ziemi, to działanie ma jeden cel. Apostoł Piotr mówi, ja często to powtarzam, abyśmy przez to Boże działanie, przez te Boże święte obietnice, poprzez doświadczanie potęgi, siły, mocy świętego Bożego Ducha, sam Pan w naszym życiu mógł wlać, wszczepić, ukształtować swoją boską naturę. Chwała Jezusowi. I to jest właśnie cel tego Bożego działania, Bożej łaski, Bożego pokoju i Bożego miłosierdzia. Możemy jeszcze jedno dotknąć, to co już brat Sławek dzisiaj wspomniał, odwołując się do księgi proroka Izajasza. Prorok Izajasz jeszcze sprowadza, tak by nam pokazuje tą Bożą prawdę, która zamyka się na Golgocie. Na Golgocie przelana krew oczyszcza i obmywa nas z naszych grzechów. Otwiera nam bramy Królestwa Bożego. Ale na Golgocie też się wykonało coś bardzo ważnego. Ranami Jego jesteśmy uzdrowieni. Chwała Jezusowi. Golgota też pokazuje, że moc i autorytet Jezusa Chrystusa dosięga też naszego ciała, naszego życia cielesnego. Pan Bóg chce ingerować przez swoje działanie, przez swoją moc uzdrowienia, przez swoją moc ułaskawienia, przez swój cudowny pokój, który wlewa do naszego życia. I to jest wspaniałe. Ja myślę, że kiedy czytamy Boże Święte Słowo, to zauważymy, że jednym z darów, a nawet dwóch, czy nawet trzy dary Ducha Świętego, które są wymienione w liście apostoła Pawła, one też dotykają uzdrowienia naszego ciała. Jest mowa o darze wiary, jest mowa o darze cudów, jest mowa o darze uzdrowienia. Te trzy dary, które mają każdy szczególny zakres swego działania, ale w tym jednym temacie dotyczące naszego zdrowia, one wychodzą naprzeciw człowiekowi, przez które Bóg pragnie dotykać i rozwiązywać nasze problemy. Ale Pan Bóg dalej sięga ze swoją łaską, albowiem pokazuje nam Słowo Boże, że i przez szczerą, otwartą modlitwę możemy przyjąć z ręki naszego Pana uzdrowienie. Modlitwę Twoją osobistą, które gdzieś tam w swojej komorze, tej biblijnej komorze, wołasz, kierujesz słowa modlitwy do żywego Boga. I Pan Bóg w cudowny sposób odpowiada. I będąc sam czy sama, zaczynasz doświadczyć, że niebo się nad Tobą otwiera, że niebo słucha głos Twego wołania, a stamtąd przychodzi pomoc, która ucieszy, która dotyka Twojego serca, zaczyna koić ból i dotyka się Twojego ciała i czujesz tą moc uzdrowienia płynącą z ręki Twojego Mistrza i Zbawiciela. Biblia nam pokazuje o tym, że też zgromadzenie bracia i siostry w tej wspólnej, przyczynnej modlitwie, wstawienniczej modlitwie możemy zawołać do naszego Boga i Bóg w cudowny sposób udziela swojej odpowiedzi. On uzdrawia, rozwiązuje, przenika, dotyka swoją mocą. Apostoł Jakub pokazuje jeszcze jeden taki moment, w którym też Pan Bóg, ten, który współdziała, nasz Pan Jezus, który jest orędownikiem, przez moc i obecność działania Świętego Bożego Ducha, pokazuje nam na jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce Pisma Świętego. Ja myślę, że my znacie to miejsce 5 rozdziału listu męża Bożego Jakuba. Jakub dotyka, mówi do nas, dotyka takich dwóch stanów człowieka. Dotyka cierpiących, i dotyka tych, którzy się radują i weselą. I jednym i drugim udziela pewne wskazówki. Może przeczytajmy sobie list Jakuba, 5 rozdział od 13 wersetu. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, i niech się modlą nad nim, namościwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się o silnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Proszę zwrócić uwagę, że apostoł Jakub w tym miejscu dotyka takich dwóch przeciwstawnych rzeczy, cierpienie i radość. I w jednym i w drugim wypadku pokazuje, co powinien uczynić ten, który się raduje, z jaką wdzięcznością powinien stanąć przed obliczem Boga w pieśniach, w podziękowaniu, przez owocowanie dla Bożej chwały, przynosić i dziękować Panu Bogu. Jako tutaj w tym miejscu apostoł Jakub dotyka pieśni, dotyka chwały, którą wynurza serce przed obliczem Najwyższego Boga, która wyrywa się gdzieś z tego ducha człowieka i płynie do Bożego Świętego Majestatu. Ale apostoł Jakub też dotyka cierpiących i mówi bardzo konkretnie i prosto: choruje kto między wami. Nie jest napisane, że skoro choruje, no to taka jest jego dola. Ale wskazuje nam tutaj Słowo Boże, że Bóg chciałby też i w tym momencie działać, włączając to starszych zboru, włączając to zbór, włączając tą osobę i mówi w ten sposób: niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. W tym wersecie zamyka się pewna instrukcja, co powinno się zrobić. Po pierwsze, chorujący powinien zwrócić się z prośbą. Po drugie, bracia mają pewne zadanie, a mianowicie niech się modlą, niech w imieniu Pana Jezusa Chrystusa namaszczą. I jeżeli to uczynione będzie z wiarą i zgodnie z Bożym poleceniem, jeżeli w tym też będzie Boża wola zamknięta w następnych wersetach, to apostoł Jakub mówi tak: a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Chwała Panu Bogu. Jest proste, konkretne stwierdzenie. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Proszę zwrócić uwagę, że po tych modlitwach, po namaszczeniu olejem, Bóg bierze w swoje ręce. Dlatego, że Słowo Boże mówi: a modlitwa płynąca z wiary o zdrowie chorego i Pan go podźwignie. A jeżeli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Ja myślę, że w tym słowie zamyka się potężna obietnica. Ja myślę, że czasami być może za mało korzystamy z tego przywileju, które daje nam Biblia, z tej prawdy, która została przekazana dla naszego życia. W tym zamyka się to Boże współdziałanie, w tym zamyka się to orędownictwo Pana Jezusa Chrystusa, w tym zamyka się to posilenie i działanie przez moc świętego Bożego Ducha. Ale w tym jest też potrzebne posłuszeństwo i wiarę, czyli dostosowania się do tego, co zaleca, co nakazuje nam Boże Święte Słowo. Dlatego, drodzy umiłowani, jak jest ważne, abyśmy czytając Słowo Boże pamiętali, że w tym prawie i w tym zakonie Bożym jest też to prawo dotyczące chorego i modlitwy z namaszczeniem oleju. Zakon, kiedy mówimy ogólnie, on nie mówi tylko o zakazach, ale on też mówi o przywilejach. On też pokazuje drogę, jak dojść do tego, aby korzystać z potężnych Bożych obietnic. Zakon to nie jest tylko nakaz, ale to jest też pokazanie, wskazanie źródła, skąd czerpać można tą potęgę Bożą łaski. A ten nakaz jest niczym innym, jak utorowaniem i oczyszczeniem i otworzeniem tej drogi, która prowadzi w zbawcze ramiona naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dlatego, drodzy, tak istotne jest, abyśmy o tym pamiętali. Wspominam to miejsce listu męża Bożego Jakuba, dlatego że nasza siostra zwróciła się z prośbą w takich rozmowach, aby właśnie przedstawić jej stan zdrowia, jej chorobę przed oblicze Najwyższego Boga, aby właśnie skorzystać z tego miejsca Pisma Świętego, z tych cudownych Bożych obietnic, gdzie możemy wspólnie z otwartym sercem, z głęboką wiarą, ufnością, kierując swój wzrok na Jezusa Chrystusa, kierując na tego, który powiedział: wykonało się, który zatwierdził tym słowem wszystko prawo, całe prawo nowe testamentowe i nadał mu moc i siłę działania, nadał mu moc, która powoduje, że oto słowo staje ożywione i ożywia tych, którzy zgodnie z wolą swego Pana idą i postępują i wyciągają, że tak określę, swoją dłoń, aby korzystać z Jego łaski, z Jego miłosierdzia. I jak już wspomniałem, i dzisiaj my byśmy chcieli. Chciałbym was wszystkich, drodzy, prosić o to, abyśmy w takiej serdecznej, szczerej, otwartej modlitwie za moment, kiedy będziemy to czynić, przynieść i oddać naszą siostrę w ręce Boże. Powiedz: Panie Jezu, idziemy do Ciebie, tacy jesteśmy, ale mamy tą nadzieję, kierujemy tą nadzieję, kierujemy to pragnienie, składamy przed Twoim obliczem, kierujemy i opieramy się na Twoich słowach. To Ty powiedziałeś, a modlitwa wiary uzdrowi. I Ty powiedziałeś, że sam podźwigniesz chorego. I to jest Twoją, Boże, wolą. My możemy z całą ufnością spoglądać na Boże obietnice, kierować i wołać do naszego Boga. Ja myślę, że nasza siostra szczególnie ma ten przywilej, aby ze szczerego serca powiedzieć: Panie Jezu, nie zasłużyłam sobie na to, ale Twoja przelana krew na Golgocie, ona wprowadziła mnie do rodziny Bożej. Ona przekazała mi łaskę zbawienia. Ona mi dała Twój pokój i Twoją radość. I ona mi dała prawo, ten przywilej do tego, abym mogła korzystać z Twoich obietnic. Abym mogła chwycić się słów Biblii, Nowego Testamentu, tej Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. I my jako bracia będziemy wykonywać to zadanie, które do nas należy. I oczekiwać wspólnie na Bożą miłość i Bożą łaskę. Dlatego ja bym poprosił was wszystkich, abyście powstali. Poprosiłbym też siostrę Elę, aby tutaj podeszła bliżej, abyśmy mogli ją oddać, poruczyć w ręce Najwyższego Boga. Poprosiłbym jej córeczkę, która podeszła bliżej, zięcia, aby tak podeszli koło mamy, tak wspólnie posilili, wzmocnili ją w modlitwie, a my tak wszyscy wspólnie zawołajmy do żywego Boga. Poruczmy w ręce Najwyższego Pana. Powiedzmy: Panie Jezu, idziemy do Ciebie. Idziemy do Twojego tronu. Idziemy do Twojego majestatu. Będziemy się modlić.